Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii świętego Łukasza błogosławieństwa, jakie Jezus wypowiada nad ludźmi. Zwróćmy uwagę, że szczególnie te błogosławieństwa dotyczą tak zwanych anawim. To jest hebrajskie słowo występujące dość często w Biblii, oznaczające ludzi właśnie ubogich, biednych, doznających różnych przeciwności, zepchniętych na margines, pozostawionych samych sobie. I Jezus właśnie do nich i w stosunku do nich mówi: jesteście błogosławieni. Ale nie dlatego, że są błogosławieni, że cierpią. Cierpienie nie jest bezpośrednim powodem ich błogosławieństwa. Co więcej, w języku łacińskim, w którym była pierwotna wersja Ewangelii, jaką otrzymaliśmy w Kościele, tak zwana Wulgata, to słowo błogosławieni wyrażone jest łacińskim słowem beatus, beati, co oznacza szczęśliwy, błogosławiony, ale zarazem szczęśliwy. Można by więc te słowa Jezusa wyrazić w ten sposób: jesteście szczęśliwi, wy ubodzy, wy, którzy cierpicie. Dlaczego? Dlatego, że macie szczególne miejsce w Bożych planach. Moi drodzy, właśnie to jest źródłem błogosławieństwa i szczęścia, że ludzie zepchnięci na margines, cierpiący, doznający różnych przeciwności, owi biblijni anawim, właśnie oni mają jakieś szczególne miejsce w Bożym planie, są przez Boga szczególnie umiłowani. Warto zauważyć, że człowiek, który by cieszył się z powodu swojego cierpienia i był szczęśliwy, że cierpi, byłby patologią. To byłoby patologiczne zachowanie, jakieś nienormalne, cieszyć się z powodu nieszczęścia. Ale przejawem dojrzałości duchowej i takiej prawdziwej chrześcijańskiej postawy jest umieć zachować pokój serca, wewnętrzną duchową radość w cierpieniu i pomimo cierpienia. A więc nie zgorzkniałość, nie taka szorstkość wobec wszystkich i obwinianie całego świata za to, co mnie spotkało, ale właśnie łagodność, cierpliwość, wewnętrzna harmonia, wewnętrzny pokój pomimo cierpienia. To jest dojrzałość ludzka, to jest postawa chrześcijańska. Takiej postawy mamy się uczyć, mając świadomość, że Chrystus błogosławi cierpienie. Zwróćmy uwagę, że na kartach Ewangelii Jezus pochyla się nad chorymi, uzdrawia ich, nad opętanymi, uwalniając ich od złych duchów, nawet wskrzesza niektórych ze śmierci do życia, aby przywrócić pokój. W ten sposób Jezus okazuje swoje miłosierdzie. Objawia miłosierdzie Ojca. Dlatego słusznie papież Franciszek na początku roku miłosierdzia, który przeżywaliśmy przed 6 laty, nazywa Jezusa obliczem miłosierdzia Ojca. Jezus jest obliczem Boga bogatego w miłosierdzie. A zatem cierpienie w Bożych planach ma jakąś szczególną wartość. Co więcej, ma jakąś, można powiedzieć, swoistą misję. Zawsze cierpienie było dla człowieka wielkim wyzwaniem. I mówimy tutaj o cierpieniu w jego bardzo różnych odsłonach. Mamy cierpienie fizyczne, kiedy odczuwamy ból, jakiś dyskomfort, jakieś ograniczenie, niepełnosprawność, ale mamy też cierpienie moralne, którego nierzadko doświadczają rodzice, patrząc, jak ich dziecko się stacza na dno moralne, jak marnuje swoje życie. Cierpienie moralne żony, która widzi, jak jej mąż niestety ulega alkoholizmowi i tak dalej. Jest też i cierpienie duchowe, kiedy widzimy, jakie skutki pozostawia w człowieku grzech, nieprawość. Mamy też i cierpienia psychiczne. Są osoby takie, które dręczą innych psychicznie, dokuczają im na różne sposoby. Więc wiele postaci cierpienia, ale one wszystkie mają swój jakiś głęboki sens. My nie zawsze widzimy ten sens cierpienia, ale dlatego trzeba go stale odkrywać. W Biblii, w Starym Testamencie, cierpienie, które dotykało ludzi, zawsze było interpretowane jako rodzaj kary Bożej. Jeżeli ktoś cierpiał, to mówiono: zawiniłeś, zgrzeszyłeś, Pan Bóg cię ukarał. Pamiętamy taką na przykład scenę z tym niewidomym Bartymeuszem. I mówią: Panie, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że on jest ślepy? To jest złe stawianie sprawy. To nie tak. Pan Bóg nie jest mścicielem, który ma karać za grzech. Ale jeżeli nawet Pan Bóg czasem dopuszcza karcenie, to dla ocalenia człowieka. Żeby lepiej to zrozumieć, przywołajmy taką historię, którą kiedyś gdzieś tam znalazłem, opowiadającą o tym, jak pewien artysta, malarz w Londynie, w kościele świętego Pawła, to jest bardzo duży kościół, kiedyś tam byłem, więc przypomina Bazylikę świętego Piotra, ogromny kościół, widoczny z daleka. Jest tam potężna kopuła, no jakieś może 50 metrów nad posadzką. I kiedyś jakiś artysta malował freski na tej kopule od wewnątrz i na wielkim rusztowaniu. I jak to bywa z artystami? On potrzebuje zobaczyć z pewnej perspektywy swoje dzieło. I ten mistrz w pewnym momencie zaczął cofać się na rusztowaniu, żeby dobrze ocenić proporcje postaci, które malował. I widział to jego czeladnik. I widzi, jak mistrz cofa się i staje już na samym krawędzi rusztowania. Jeszcze mały krok i runie na posadzkę. Dojdzie do tragedii. Czeladnik mógłby krzyknąć, ale w ten sposób wytrąciłby go ze skupienia i może by się stało nieszczęście. Więc co robi? Macza pędzel w farbie i ciska sam środek przed chwilą ukończonego obrazu. Mistrz rzuca się jakby na ratunek temu oszpeconemu obrazowi, ale ocala swoje życie. Czasem tak jest, że Pan Bóg po ludzku patrząc oszpeca ten obraz i podobieństwo w nas, ale ratuje naszą nieśmiertelną duszę, ratuje nas od nieszczęścia. Czasem tak bywa. Jeżeli ktoś chce mówić o jakiejś karze, to tylko w takim sensie, że Pan Bóg dopuszcza takie karcenie, ale po to, żeby wydobyć z człowieka dobro. Pisze o tym święty Jan Paweł II w liście Salvifici Doloris, który wydał zaraz po tym, jak był atak na papieża Próba zastrzelenia papieża, kiedy papież cierpiał, sam na sobie doświadczył cierpienia i potem daje świadectwo cierpienia, pisząc ten list apostolski Salvifici Doloris o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia. I pisze tak, że cierpienie stwarza możliwość odbudowania dobra w cierpiącym człowieku. Cierpienie daje możliwość odbudowania dobra. Wiemy dobrze o tym, że ludzie, którzy byli zaangażowani w różne sprawy, bardzo aktywni, nagle ulegają, nie daj Boże, wypadkowi, jakiejś chorobie, trafiają do szpitala. Ta bezczynność, ta bezsilność, to skazanie na innych zmusza ich do refleksji, zmusza do rewizji swojego życia, do przemyślenia i przebudowania wszystkiego na nowo. I nierzadko bywa, że z tej choroby wychodzą już innym, odrodzonym człowiekiem. Człowiekiem, dla którego życie, rodzina jest większą wartością niż pieniądz, niż kariera, niż praca. Moi drodzy, tak więc czasem cierpienie przywraca w nas właściwą równowagę. Ale Jan Paweł II we wspomnianym liście Salvifici Doloris pokazuje nam inny, głębszy wymiar, ten chrześcijański sens cierpienia. A polega on na tym, że jest to cierpienie, które Chrystus wziął na siebie. Chrystus dokonał zbawienia świata przez cierpienie i nadał cierpieniu, krzyżowi, nowy zupełnie sens, czyniąc go nie karą, ale czyniąc go swoistym charyzmatem, narzędziem zbawienia. Właśnie to jest ten głęboki chrześcijański sens cierpienia, że włączając go w cierpienie Chrystusa, dopełniamy dzieła zbawienia. Możemy w ten sposób przyczynić się do uświęcenia siebie, uświęcenia innych. W ten sposób możemy odpokutować także grzechy własne czy grzechy innych. I często tak bywa w rodzinie, gdzie jest babcia schorowana, leżąca, czy dziadek, chorzy rodzice i tym młodym zawadzają. Czasem tak bywa, że ci chorzy, starzy ludzie czują się jak stary, niepotrzebny mebel, którego chciałoby się wyrzucić za okno na ulicę, żeby sobie go ktoś wziął, bo przeszkadza, bo jest kłopot, bo nie można rozwijać kariery, nie można różnych innych rzeczy, nie można spokojnie pojechać na urlop, bo jest chora mama, chora babcia, no kłopot. Co z nimi zrobić? I ci chorzy często to czują. I boli ich ta choroba w trójnasób właśnie z powodu tego poczucia, że komuś zawadza. Moi drodzy, tylko często ci młodzi, silni, zdrowi, piękni nie zdają sobie sprawy, że ich życiowe sukcesy biorą się z tego, że ta chora matka, ten stary ojciec wymadla im Boże błogosławieństwo. Nie cenimy sobie czasem tego potężnego wsparcia słabych, chorych ludzi. A tak czynił Jan Paweł II. Ilekroć udawał się gdziekolwiek z pielgrzymką, zawsze spotykał się z chorymi i często powtarzał, że siła papieża jest w waszej słabości. Chorzy są trochę tak jak dwaj kapłani, Aaron i Hur. Jest taka scena w Biblii, w Księdze Wyjścia, kiedy Izraelici wchodzą do ziemi obiecanej im przez Boga, ale tam są plemiona pogańskie. Oni muszą te plemiona usunąć, bo to jest ich ziemia. I toczą wojny. Izraelici toczą wojny z Amalekitami. Mojżesz, już sędziwy, staje na górze, patrzy na pole walki i wznosi ręce do Boga i prosi o zwycięstwo. Ale jego stare, schorowane ręce opadają. Kiedy te ręce opadają, Izraelici zaczynają przegrywać. Wtedy dwaj młodzi kapłani, Aaron i Hur, podpierają ręce Mojżesza i podtrzymują tak długo, aż ostatecznie ta walka zostanie wygrana przez Izraelitów. Moi drodzy, chorzy w kościele, zarówno ci starsi, jak i młodzi czasem, są jak ów Aaron i Hur. Podpierają ręce papieża w sensie duchowym, ręce biskupów, kapłanów w trosce o zbawienie ludu Bożego, w trosce o zwycięstwo dobra nad złem. Widzimy więc, jak bardzo cierpienie ma sens charyzmatyczny, jak wiele dobra duchowego rodzi się z cierpienia. I dlatego też Kościół, naśladując Chrystusa i posłuszny zaleceniu Chrystusa, stara się uświęcać ludzkie cierpienie poprzez sakrament chorych, sakrament namaszczenia olejem poświęconym przez biskupa w Wielki Czwartek w katedrze. Pan Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Właśnie odpowiedź na to wezwanie Chrystusa jest w przystępowaniu do sakramentu namaszczenia chorych. Moi drodzy, ale wokół tego sakramentu niestety narosło wiele mitów, wiele złych praktyk. Mówiło się jeszcze do niedawna i pewnie jeszcze się wciąż powtarza, że to jest ostatnie namaszczenie. Nie ma czegoś takiego. Nie ma takiej nazwy i nigdy ten sakrament nie był oficjalnie nazywany ostatnim namaszczeniem. To w jakiejś tradycji, w jakiejś kulturze się takiej ludowej utarło takie przekonanie. Ostatnie namaszczenie. A to oznacza, że jak ksiądz szedł do chorego, no to już było bardzo źle. I niektórzy, chcąc oszczędzić choremu stresu, do ostatniej chwili zwlekali z wezwaniem kapłana, albo w ogóle nie wzywali kapłana, no żeby chory się nie stresował, żeby sobie nie pomyślał, że już śmierć stoi na progu. Czyli kapłan jest takim zwiastunem śmierci, tak? Zwiastunem nieszczęścia. A tymczasem apostoł Jakub w swoim liście w 5 rozdziale pisze tak: choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów kościoła, aby się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie. A jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Moi drodzy, więc sakrament namaszczenia służy temu, aby Pan podźwignął chorego, aby jego cierpienie uświęcić, aby jego cierpienie włączyć w zbawczą mękę Chrystusa, nadać jej głębszy sens. I jeżeli z wiarą do tego sakramentu przystępujemy, to nierzadko jesteśmy świadkami rzeczywistego uzdrowienia duchowego i cielesnego. Ale do tego potrzeba żywej wiary, a nie lęku, a nie zabobonu. I pozwólcie, że opowiem taką anegdotę, której sam byłem świadkiem, pracując tutaj w parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu przed wielu, wielu laty, w latach 83-88. W pewnej niedzieli, w czasie mszy, to było gdzieś około godziny 11, wpada do zakrysji taka paniusia: przeksiędza, szybko, szybko, z olejami do chorego, mojego taty. No pani, zaraz, no co znaczy szybko, gdzie ten chory jest? Nieważne, ja zawiozę. Spokojnie, czy chory jest przytomny? A co to takie ważne? No ważne. Ale dlaczego? No bo jeżeli jest przytomny, no to weźmiemy Najświętszy Sakrament, udzielimy komunii. Nie jest przytomny. No to jak nie jest przytomny, czy pani wezwała lekarza? No tak. A kiedy był lekarz? Aha, i co lekarz powiedział? No i ona tak chwilę się, no, zgon. A o której to było? No 5 rano. No proszę pani, jest godzina 11. Upłynęło 6 godzin od zgonu taty. A jeszcze ona powiedziała tak, że szybko nałożyć oleje. A kolega trochę taki przekorny mówi: a co, skrzypi? No więc ona się tak zezłościła. No i mówimy: proszę pani, no po 6 godzinach, kiedy tato już umarł, nakładanie olejów nie ma sensu. No chyba, że pani chce ze spokojem sumienia napisać na klepsydrze, że zaopatrzony sakramentami świętymi, bo często tylko o to chodzi. I wtedy ta pani się tak zdenerwowała, wzięła tak pod boki, mówi: to ja mam księżom mówić, że dusza wychodzi, jak dzwony biją? Nie wiedziałem. Więc moi drodzy, no, jest pełno takich dziwnych zabobonów, a tymczasem chodzi o rzecz oczywistą, o uświęcenie ludzkiego cierpienia. I czynimy to przy wielu okazjach. Jan Paweł II ustanowił Dzień Chorego, Międzynarodowy Dzień Chorego 11 lutego na pamiątkę objawień Matki Bożej w Lourdes. Wtedy bardzo często udziela się sakramentu chorych. Papież Paweł VI w Konstytucji Apostolskiej Sacram Unctionem Infirmorum z 1972 roku pisze, że w przypadkach chorych, których stan fizyczny na to pozwala, zaleca, aby udzielano tego sakramentu w kościele podczas mszy świętej wobec całej parafialnej wspólnoty, która w ten sposób ma okazję, aby duchowo wesprzeć swojego chorego członka. W ten sposób też wyraża się właśnie ten charyzmatyczny, służebny charakter cierpienia. Ktoś, kto cierpi we wspólnocie parafialnej, przyjmuje sakrament na oczach wspólnoty parafialnej, w ten sposób ofiarowując swoje cierpienie na intencje tej wspólnoty, do której należy. I tak chcemy też uczynić dzisiaj w ramach naszych misji. Oczywiście trzeba też do tego sakramentu odpowiednio się przygotować i odpowiednio go potraktować. Zgodnie z przepisami Kościoła sakrament namaszczenia chorych może przyjąć ten, kto realnie cierpi, rzeczywiście doznaje jakiejś długotrwałej, dotkliwej choroby, albo pozostaje w zagrożeniu życia, kiedy na przykład udaje się na operację do szpitala, może, a nawet wręcz powinien poprosić o sakrament namaszczenia chorych, dlatego że no, jest zawsze ryzyko nawet śmierci, nawet w przypadku czasem, jak się mówi, błahej operacji czy błahego zabiegu. Nie można tego sakramentu przyjąć na zaś. No czuję się wprawdzie dobrze, ale na wszelki wypadek niech mnie namaszczą. Nie, nie, to nie jest magia. To ma być uświęcenie rzeczywistego cierpienia. A więc do tego sakramentu przystępują ci, którzy doświadczają tego cierpienia, czy to wskutek choroby, wskutek starości, wskutek niedołężności, inwalidztwa i tak dalej, czy też, jak mówimy, zagrożenia życia poprzez różne okoliczności. Przystępując do tego sakramentu, trzeba być w stanie łaski uświęcającej. A więc tak jak się to zdarza często w domach, kiedy wzywamy kapłana do chorego, kapłan najpierw spowiada chorego, następnie go namaszcza i udziela sakramentu Eucharystii, czyli czasami tak zwanego wiatyku, jeżeli to już jest perspektywa rychłej śmierci. Dlatego ci, którzy zechcą przystąpić do tego sakramentu, powinni być w stanie łaski uświęcającej. Moi drodzy, i właśnie w ten sposób wychowujemy siebie wzajemnie do szacunku dla ludzkiego cierpienia. Jednocześnie uświęcamy ten bezcenny dar, jaki nieuchronnie dotyka nas. Nie chcemy zmarnować wielkiej wartości cierpienia, włączając je w cierpienie Chrystusa, w zbawczą Jego mękę. I jeżeli z wiarą do tego sakramentu podchodzimy, to będziemy mogli doświadczać prawdziwych cudów uzdrowienia, przede wszystkim w wymiarze duchowym, ale także w wymiarze fizycznym. Bo po to właśnie został ustanowiony ten sakrament namaszczenia chorych. Dlatego za chwilę ci, którzy zechcą przystąpić do tego sakramentu, niech podejdą tutaj do stopni i udzielimy tego sakramentu, a my wszyscy wspierajmy tych, którzy będą przystępować do tego sakramentu swoją modlitwą wyrażoną na przykład w jednej z pieśni.